Jak już zdążyliście się na pewno zorientować i też zapowiadaliśmy, to dzisiaj będziemy modlić się o prześladowany Kościół. Będziemy też troszkę na ten temat mówić. Ale ja, zanim to nastąpi, chciałbym się z wami podzielić Słowem Bożym, które Bóg włożył w moje serce właśnie na dzisiejszy dzień, na tą okoliczność. Będzie to fragment apostoła Pawła z listu do Rzymian, z 8 rozdziału. Od 28 wersetu do końca rozdziału 8. List apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 8, od 28 wersetu do końca. Wsłuchajmy się w ten tekst, jeśli mamy Biblię też, chciejmy go mieć otwartego i czytajmy razem. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie? Czy głód? Czy nagość? Czy niebezpieczeństwo? Czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak właśnie chciałem, żeby na koniec ktoś powiedział amen. Czyż nie jest to wspaniały fragment Pisma Świętego? Można powiedzieć, że to najpiękniejszy fragment listu do Rzymian. Czytamy go wielokrotnie, jest dla nas źródłem pociechy, źródłem zbudowania. Też to jest taki fragment, na podstawie którego jest wygłaszane wiele kazań. Pozwólcie, że trzy myśli, takie bardzo znane myśli, które pojawiły się w tym fragmencie Pisma Świętego, werset 28. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Czyż nie podnosiła Cię ta myśl wiele razy w życiu? Czyż nie było tak, że w różnych okolicznościach, sytuacjach, w których przyszło Ci się znaleźć, czytałeś właśnie ten fragment Pisma Świętego albo przypominałeś sobie ten fragment, a może Duch Święty Ci przypominał ten fragment i mówiłeś tak, za apostołem Pawłem, za listem do Rzymian, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Nawet wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy nie rozumiemy, co się dzieje wokół nas, to wiemy, że co? Że Bóg współdziała ku dobremu. Oczywiście z tymi, którzy Boga miłują. Bo to też jest ważny ten aspekt, że to nie, że Bóg współdziała ku dobremu ze wszystkimi ludźmi. Z tymi, którzy Boga miłują, dalej jest powiedziane, to są ci, którzy zostali powołani. Ci zostali powołani, ci Boga miłują. Otrzymaliśmy od Niego zbawienie, powołanie i teraz żyjemy w miłości do Niego. Dalej, inna piękna myśl tego fragmentu, werset 31. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? I myśl tego tekstu jest taka, że nie Bóg za nami, że On idzie za naszymi plecami, jest tam z tyłu, nie. Chodzi o to, że Bóg jest po naszej stronie. Jeśli Bóg po naszej stronie, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Czyż nie było tak, że chwytaliśmy się tej myśli w różnych sytuacjach? Pamiętam, jak ja nawróciłem się i nagle dotarło to do mojego życia, że ten Bóg, który stworzył wszechświat, ten, który jest wszechmogący, jest ze mną, to nabrałem takiego przekonania, że naprawdę nie ma mocnych. Że nie ma nic niemożliwego, że nie ma nic przeciwko mnie. Przecież wyznajemy, że On jest Kyrios, że On jest Panem. Wyznajemy to, że On jest Archontos, On jest tym, który jest władcą wszechrzeczy. Wyznajemy, że On jest Pantokrator, czyli władca wszystkiego. Wyznajemy to. Bracia i siostry, więc tutaj w tym fragmencie Pisma Świętego, tym bardziej ten fragment Pisma Świętego jest mocny. Jeżeli Bóg z nami, to któż jest przeciwko nam? No i trzecia myśl tego fragmentu, werset 34. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus będzie potępiał? Nie. Ten przecież umarł, zmartwychwstał, jest po prawicy Ojca i co? Wstawia się za nami. Czyż nie jest to kolejna piękna myśl? Czy Jezus Chrystus jest po to, żeby potępiać? Nie. Tu jest bardzo, bardzo wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Jezus Chrystus dzisiaj nie jest po to, by potępiać, ale by wstawiać się za nami. Dotyczy to oczywiście tych, którzy są powołani, wybrani, którzy są w Jezusie Chrystusie. On wstawia się za nami. To jest wspaniała myśl, dlatego że wielokrotnie jest tak, że przeżywamy jakieś oskarżenia, przeżywamy wyrzuty sumienia. Czasami słusznie, bo robimy źle. Ale wiedzmy o tym, że Pan Jezus, który zapłacił za nasze winy, dzisiaj wstawia się, żebyśmy przyszli do upamiętania. Żebyśmy przyszli do upamiętania. On nie jest po to, żeby nas dzisiaj potępiać. A w ogóle ten fragment, ósmy rozdział zaczyna się, teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. I mówimy o tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Dotyczy to tych, którzy są w Nim. Którzy są powołani, którzy Go umiłowali. A więc mamy tak niesamowity tekst Pisma Świętego. Tekst, który niesie ze sobą takie bogactwo budującej myśli. Bogactwo myśli, która podnosi człowieka w każdej sytuacji i czyni, że czuje się mocnym w Jezusie Chrystusie. Ten fragment przynosił pociechę dla chrześcijan we wszystkich pokoleniach, tak jak psalm 23 jest takim psalmem, który nas podnosi i przynosi nam zachętę, posilenie i pociechę w różnych sytuacjach życia. Tak samo ten niesamowity fragment Pisma Świętego niesie taką dawkę siły, podniesienia, zachęty, inspiracji. I jak powiedziałem, i w dniach dobrych, i w dniach trudnych, a szczególnie w dniach trudnych, przynosi nam pociechę. A teraz spróbujmy ten fragment Pisma Świętego odnieść do Rzymu, do sytuacji w Rzymie. Umieśćmy go w prawidłowym kontekście historycznym. Jak powiedziałem, dla nas jest on źródłem zachęty, podniesienia, inspiracji, takiej głębokiej prawdy. Ale kiedy apostoł Paweł pisał ten list do Rzymian, do Rzymu, był rok, początek roku 58 naszej ery. Od 33 roku w Rzymie byli ludzie wierzący w Mesjasza. Na początku byli to ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli na święto Pięćdziesiątnicy, święte tygodni do Rzymu i doświadczyli wylania Ducha Świętego, które miało miejsce w Jerozolimie, a później wrócili do miasta, w którym mieszkali, do Rzymu. W Rzymie była bardzo duża, liczna społeczność żydowska. A później do tej społeczności, która poznała Mesjasza, dołączali poganie. I w Rzymie uformował się zbór, którego wiara słynęła w tamtym rejonie. Zresztą apostoł Paweł o tym pisze w liście. Ukształtował się zbór. który składał się i z części Żydów wierzących, że Jezus Nazaretu jest Mesjaszem, i z narodów, z nieżydów, z pogan, którzy dołączyli i wspólnie razem wielbili Pana. Może i były chwile trudne, ale w tym okresie, kiedy apostoł Paweł pisał list do Rzymian, do Rzymu, w tamtym rejonie mieszkało się chrześcijanom w miarę spokojnie. Może dla informacji wam powiem, że kiedy list do Rzymian był pisany, od czterech lat imperium rządził imperator Nero Claudius Cezar Augustus Germanicus, bo tak brzmiało jego imię. Od czterech lat sprawował już władzę, kiedy list do Rzymian był pisany. I na początku swojego panowania Żydzi mieli wolność religijną zapewnioną przez Rzym, przez Imperium Rzymskie, a chrześcijanie byli spostrzegani jako odłam judaizmu, jako pewna sekta w ramach judaizmu i też w miarę funkcjonowali spokojnie, bez jakichś większych ekscesów, bez większych prześladowań. Myślę, że kiedy otrzymali list apostoła Pawła, który wyjaśnia im, że bardzo pragnie przyjechać do Rzymu, bo pragnie wśród także tego narodu zebrać jakiś plon, że chce przyjechać i wyjaśnić im, wyłożyć im Ewangelię, którą zwiastuje. Kiedy otrzymali ten list, był on dla nich źródłem jeszcze większej zachęty, pociechy, inspiracji. Czytali ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, i żyjąc w miarę spokojnych warunkach, myśleli sobie, jak to wspaniale, że Bóg współdziała z nami ku dobremu. Jak to wspaniale, że Bóg za nami, to któż przeciwko nam? Czy taki Neron może być przeciwko nam, jeżeli Bóg jest za nami? Czy Jezus Chrystus, który umarł za nas, zmartwychwstał, On przecież wstawia się, On oręduje. Jeżeli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Czytali ten list i byli pełni może pobudzenia, wzmocnienia, posilenia, radości, że Bóg do nich przemówił tymi słowami. I wszystko zmieniło się w jedną noc. Była to noc 18 na 19 lipca 64 roku. 6 lat później, zanim po przyjściu tego listu do Rzymian, 6 lat później, był wielki pożar Rzymu. Spłonęła część tego miasta, a później przyszły takie wieści, się pojawiły, że Neron chce sobie na tym spalonym terytorium Rzymu zbudować nowy pałac. Jego przeciwnicy zaczęli rozpowszechniać wieść, że to Neron zlecił podpalenie Rzymu. Tego nigdy nie udowodniono, kto zlecił podpalenie Rzymu, czy to był wypadek, czy to było celowe. Ale w każdym razie przeciwnicy, a miał ich wielu, Nerona, powiedzieli, czy rozpuszczali wieść, że to on zlecił podpalenie Rzymu. I wtedy był potrzebny kozioł ofiarny. I wtedy Neron, żeby uniknąć gniewu Rzymu, postanowił, że przerzuci winę na chrześcijan. I to ich oskarżył o podpalenie miasta. A jeśli ich oskarżył, to Rzym podniósł wielki gniew przeciwko chrześcijanom. I żeby udobruchać obywateli, mieszkańców Rzymu, Neron rozpoczął okrutne prześladowanie chrześcijan w tym mieście. Wymyślił dla nich 3 rodzaje śmierci. Rzucenie dzikim zwierzętom na pożarcie, krzyżowanie wzdłuż ulic Rzymu i tak zwane pochodnie Nerona, czyli palenie żywcem wieczorem, aby oświetlić miasto. Już kiedyś to wspominałem, ale Obraz pochodnie Nerona, można jego rekonstrukcję obejrzeć sobie w M1 przy głównym wejściu, kiedy wchodzi się do centrum handlowego. Nie wiem, czy architekci, czy ludzie, którzy odpowiedzialni są za wystrój, właśnie tym obrazem pochodnie Nerona witają ludzi wchodzących do centrum handlowego. Który rodzaj śmierci był bardziej okrutny? Każdy z nich jest przerażający. I teraz pomyślmy, kilka lat temu, kiedy otrzymali ten list, w ich sercach brzmiała taka myśl, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I dzisiaj z tą myślą w głowie są prowadzeni na ukrzyżowanie, są prowadzeni, żeby zostać żywcem spaleni. Druga myśl, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, i z tą myślą w głowie są prowadzeni na śmierć. Dalej z myślą, któż będzie potępiał? Jezus Chrystus przecież stawia się za nami, a przecież to Neron oskarżył i potępił chrześcijan. Któż będzie oskarżał? Któż będzie potępiał? Jest oskarżyciel, jest ten, który potępia. I powstaje pytanie, czy zmieniło się Słowo Boże? Czy Słowo Boże, czy ten list stracił swoją wartość? Czy zachwiały się prawdy zawarte w tym liście? Może kilka lat wcześniej, kiedy czytali te prawdy, wydawały mi się one tak świetlane, tak wspaniałe, tak budujące, tak podnoszące. A dzisiaj? Zmieniły się okoliczności, zmienił się kontekst. Zmieniło się życie. Ale czy zmienił się Bóg? Czy zmieniło się Boże Słowo? Czy zmieniły się Boże prawdy? A czyż nie zadawali sobie tych pytań, kiedy spędzano ich na jakieś miejsce na arenę i widzieli, że za chwilę wypuszczą dzikie zwierzęta, aby zostali pożarci? Całe rodziny, ojcowie, matki i dzieci? A może wtedy zauważyli też werset 35? Bo nie wiem, czy my go zauważamy. Czy zauważamy tylko, że Bóg współdziała z nami ku dobremu? Czy zauważamy tylko tyle, że jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Czy zauważamy tylko tyle, że któż będzie potępiał? A werset 35 brzmi w ten sposób. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czytamy, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne. A może tak łatwo pominąć ten fragment, kiedy kontekst jest inny, kiedy warunki, okoliczności są inne? A czyż nie było tak, że apostoł Paweł w natchnieniu Ducha Świętego, wysyłając ten list na kilka lat wcześniej, zapowiadał coś, czego oni jeszcze do głowy im w ogóle nie przychodziło, że może być coś takiego, że może być nagość, że może być niebezpieczeństwo, że może być miecz i że z powodu ciebie co dzień nas będą zabijać, będą nas uważać za owce ofiarne. Tak trudno to zauważyć, kiedy kontekst jest inny. I na końcu apostoł Paweł podsumowuje tak, ale w tym wszystkim zwyciężamy. W czym wszystkim? W tym, co przeczytałem przed chwilą. Ale w tym wszystkim zwyciężamy, czyli w utrapieniach, w uciskach, w prześladowaniach, w nagości, w niebezpieczeństwie, w mieczu przeciwko nam skierowanemu i w tym, że codziennie nas zabijają, jak uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy. Przez tego, który nas umiłował. Przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, podsumowuje Paweł, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. No jak właśnie? Zdoła odłączyć nas, czy nas nie zdoła odłączyć? Czy myślicie, że w głowach tych naszych braci z pierwszego wieku nie było pytania? Nie było dylematu? To my dzisiaj, którzy wspominamy lub tylko mamy zilustrowane, mówimy o tych rzeczach, a może one nas w takim stopniu nie dotyczą, sami sobie zadajmy pytania. I apostoł Paweł podsumowuje ten piękny fragment listu do Rzymian w ten sposób, że to, że jesteśmy prześladowani, to, że jesteśmy uciskani, to, że każdego dnia nas zabijają, nie przekreśla Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie. A jak jest w twoim sercu? A co ty myślisz? Czy przekreśla? Czy neguje? Kiedy Pan Jezus mówił o czasach końca w Mateusza 24, werset 9-10 powiedział tak: wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego i wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Otóż w dniach końca będą prześladowania chrześcijan bardzo mocne. Czytamy o tym w wypowiedzi Pana Jezusa, ale jest powiedziane i wielu się zgorszy, odwróci swoją twarz i powie, to jest nasz Bóg? Nasz Bóg na takie coś pozwala? Ten, który współdziała z nami ku dobremu, ten, który jest z nami, on pozwala na coś takiego, żebyśmy byli traktowani jak owce ofiarne i żeby nas codziennie zabijano? To nie jest ten Bóg, którego ja znam. To nie jest ten Bóg miłości. Jakże to możliwe? I teraz jeszcze kilka myśli, zanim skończę. Kiedy chrześcijanie w Rzymie przeżywali te wszystkie rzeczy, kiedy przeżywali te myśli tego listu, kiedy zadawali sobie pytania, to w jaki sposób realizowało się to słowo, że Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim z tymi, którzy Boga miłują? W jaki sposób to słowo się wypełniało? Może kilka rzeczy wam przypomnę, ale powiem. W jednym z opracowań przeczytałem, że na jednego uśmierconego chrześcijanina w Rzymie w czasie prześladowań za czasów Nerona przypadało 7 Rzymian, którzy w tym czasie w swoim sercu zaufali Chrystusowi. Może bali się zadeklarować swoją wiarę. Może bali się wyznać to, że podziwiają tych ludzi, że podziwiają ich wiarę, że wiara tych ludzi jest tak niezłomna, tak niezwykła, że Bóg, w którego wierzą, musi być niezwykłym Bogiem. Że w ich sercach wzbudzało się zaufanie i miłość do tego Boga, w którego wierzyli ci, którzy szli na śmierć. Mogę powiedzieć tak, że Rzymowi nie udało się zniszczyć chrześcijaństwa. Mimo okrutnych lat prześladowań, okrutnych działań wymierzonych przeciwko chrześcijanom, tak naprawdę Imperium Rzymskie w końcu musiało poddać się, bo nie byli w stanie zniszczyć wiary tych ludzi. I nawet wtedy, kiedy w Rzymie doznawali tak ciężkich chwil, Bóg wykonywał swój plan, wykonywał swoje dzieło. Wtedy także sprawiał, że może ktoś z tych oprawców zadał sobie pytanie, kim jest ten Bóg, dla którego ci ludzie w milczeniu ponoszą taką ofiarę. Druga rzecz. Czy Bóg był z nimi, kiedy umierali? Bo my byśmy dzisiaj powiedzieli, no jeżeli tak umierali, no to raczej chyba Boga z nimi nie było. Czy Bóg był z nimi? Kiedy przypomnimy sobie śmierć Szczepana, pierwszego męczennika opisanego w Biblii, to trzeba zwrócić uwagę, że kiedy Szczepan umierał, to nie patrzył na tych, którzy rzucają kamieniami. Tylko Szczepan gdzie patrzył? Widział niebo otwarte i Chrystusa stojącego po prawicy Ojca. Myślę, że nigdy wcześniej Bóg nie był tak blisko Szczepana, a Szczepan tak blisko Boga, jak w momencie, kiedy oddawał swoje życie. On widział własnymi oczyma Chrystusa stojącego po prawicy Ojca. Czy Bóg może być bliżej niż wtedy, kiedy ludzie oddają swoje życie? Myślę, że Szczepan wyznaczył to, co się działo wtedy, wyznaczył dla następnych pokoleń pewną regułę. Bóg będzie stał przy tobie, Bóg będzie z tobą, kiedy będzie taka sytuacja. Jestem przekonany, że wiele osób, które musiały podjąć taką decyzję, by złożyć swoje życie w ofierze, kierowało się tym, że Bóg był przy Szczepanie, Bóg będzie także przy mnie w tej godzinie próby. I po trzecie, Chrystus stawia się za nami. To jest ten moment, w którym Chrystus stanął obok tronu Ojca, by uczcić śmierć swojego sługi, by wstawić się za swoim sługą, by modlitwa arcykapłana Chrystusa była posileniem w dniu i w godzinie doświadczenia. Czy to, co się stało w Rzymie, przekreśliło miłość Bożą? Czy poddało w wątpliwość miłość Bożą? Wszystko zmieniło się jednej nocy. Do tej nocy chrześcijanie w Rzymie żyli w miarę spokojnie. Od tego jednego zdarzenia zmieniło się zupełnie wszystko. Bracia i siostry, my dzisiaj żyjemy w miarę spokojnie. Ale kiedy oni dostali list od apostoła Pawła, nie spodziewali się, że jednego dnia wszystko się zmieni. I my dzisiaj jesteśmy po tej lepszej stronie. Ale nie możemy żyć w błogim przekonaniu, że tak będzie do końca i że tak musi być do końca. Czy to podważy Bożą miłość? Czasami się zdarza tak, że o wiele prostsze sprawy życiowe podważają u kogoś Bożą miłość. I powiem tak, jeśli prześladowanie, jeśli miecz, jeśli nagość i głód kwestionują Bożą miłość w twoim życiu, to znaczy, że jeszcze daleka droga do przebycia. To znaczy, że jeszcze wiele do przemyślenia. To znaczy, że jeszcze wiele przed nami, przed tobą też i przede mną. Jeśli by tak było, to ci ludzie, którzy dzisiaj oddają życie za wiarę, przechodziliby na islam, wypieraliby się swojej wiary, czciliby Allaha, ale oni tego nie robią. I wcale Boża miłość nie zostaje zanegowana w ich życiu. I na koniec modlitwa. Modlitwa, którą myślę dobrze jest sobie powtarzać, wracać do niej. Z listu do Efezjan apostoł Paweł modlił się tak, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Panie, kocham Cię, jak mi błogosławisz, jestem zdrowy, żona mnie kocha, nic do mnie nie ma, jak dzieci mnie słuchają, jak mam dobrą pracę, jak sobie mogę kupić to, o czym marzę. Kocham Cię, Panie Boże. A czy kocham Cię, gdy tracę wszystko? Gdy tracę zdrowie, a może nawet tracę życie, czy kocham Cię nadal? Bo Twoja miłość się nie zmieniła tylko dlatego, że zmieniły się okoliczności. Ona została raz i na zawsze udowodniona. Raz i na zawsze. Albo to pojmiemy, albo tego nigdy nie pojmiemy. Pan Jezus by powiedział, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Zapraszam Was do modlitwy.